Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże! Witamy Was serdecznie w kolejnym cyklu audycji prowadzonych przez małżonków domowego kościoła pod tytułem Parami do nieba. W tym roku formacyjnym obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin sługi Bożego księdza Franciszka Plachnickiego, założyciela naszego ruchu. W ruchu posoborowej odnowy w Duchu Świętym powstałym w kościele w Polsce, zwanym Ruchem Światło-Życie, nie mówi się o organizacji, administracji, urzędach i władzy, ale w duchu biblijnym i eklezjalnym mówi się o diakonii, czyli o służbie, pojmowanej w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty we wspólnocie Kościoła i dla budowania tej wspólnoty.
Za słowami księdza Franciszka Plachnickiego, służba to trzecie obok świadectwa i liturgii słowo, które wyraża podstawowe funkcje wspólnoty Kościoła, które tę wspólnotę tworzą i budują. Prawzorem służby jest Chrystus, który stał się człowiekiem, by móc służyć człowiekowi. Chrystus, Mesjasz, Syn Boży, ten, który w oczekiwaniach Żydów miał przyjść i w postaci potężnego władcy pełnego majestatu, by podbić pod panowaniami narodu wybranego cały świat. A oto Mesjasz, Syn Boży, przychodzi jako sługa, ten, który wypełnia zapowiedź proroka Izajasza, przychodzi, aby służyć. A kiedy jego uczniowie spierają się o to, kto będzie z nich większy w jego przyszłym kościele, Chrystus im przypomina, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby mu służono, ale po to, żeby służyć, i mówi swoim uczniom, że nie tak będzie wśród was, jak wśród wielkich tego świata, którzy rządzą narodami. Kto by z was chciał być większy, niech będzie sługą wszystkich. Całe życie Jezusa jest służbą. Wobec Ojca, wobec nas, wobec ludzi. Całe Jego życie streszcza się w tym jednym słowie. Tak, Ojcze. A wolą Ojca jest, aby Syn Jego służył ludziom i ich zbawieniu. Bo tak umiłował Bóg świat, że Syna swojego dał. Dał Go na służbę ludzkiego zbawienia. Od żłóbka aż po krzyż Chrystus wypełnia ten nakaz Ojca. I do końca jest wierny zakreślonemu przez Ojca planowi służby.
Ojciec, co wiecznie młodym oblicz.
ksiądz Franciszek Blachnicki ukazuje księży jako tych, którzy w sposób sakramentalny poprzez kapłaństwo ugruntowują w strukturze Kościoła sakrament diakonii, bo tak można nazwać utrwalenie w życiu Kościoła postawy Chrystusa sługi. Dlatego w sposób sakramentalny ta diakonia jest szczepiona w życie Kościoła, w jego strukturę. Dlatego musi istnieć w Kościele sakramentalna diakonia, znana pod nazwą sakramentu święceń, sakramentu kapłaństwa. Nie wszyscy są powołani do tej diakonii sakramentalnej, wyrażającej się w misterialnym, służebnym kapłaństwie w Kościele. Ale nasze powszechne kapłaństwo jest również wezwaniem do służby. Ta służba wiąże się z pojęciem charyzmatu, bo charyzmat w języku biblijnym w tradycji Kościoła pierwszych wieków to jest dar otrzymany przez każdego z członków Kościoła, przez każdego z ochrzczonych, po to, żeby mógł służyć budowaniu wspólnoty. Oto jest radosne powołanie każdego z nas. Stoi przed nami taka wspaniała wizja Kościoła wspólnoty. Kościół, jak powiedziano po Soborze Watykańskim II, jest wspólnotą służb i charyzmatów, wspólnotą ludzi, którzy są aktywni, każdy na swój sposób, według posiadanych darów, a wszystkie te dary pochodzą od jednego i tego samego Ducha. On jeden wie, co jest potrzebne całemu Kościołowi. Dlatego wzbudza różne dary, różne powołania, różne charyzmaty. Jeżeli odkryjemy w ten sposób swoje miejsce w Kościele, innego wymiaru, innej głębi i sensu nabierze nasze całe życie. Starajmy się więc wspólnym wysiłkiem o to, żeby gdziekolwiek jesteśmy, Kościół stawał się dzięki naszej posłudze wspólnotą służb i charyzmatów, objawiającą światu bogactwo Bożego działania, działania Chrystusa i Jego Ducha.
Przyjrzyjmy się teraz strukturze diakonii ruchu. Ze względu na rodzaje podejmowanych zadań możemy diakonie ruchu podzielić na następujące grupy. Diakonie specjalistyczne, które skierowane są zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz ruchu. Lista tych diakonii nie jest zamknięta i obok tych, które przewidziane były przez założyciela, mogą powstawać nowe. Do diakonii specjalistycznych możemy zaliczyć m.in. diakonie ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia, życia, liturgii, komunikowania społecznego. Drugą grupą są diakonie formacyjne. Ich zadaniem jest organizowanie i prowadzenie formacji w ruchu. I są to m.in. diakonia oaz rekolekcyjnych, diakonia deuterokatechumenatu, diakonia domowego kościoła, diakonia formacji diakonii. Ostatnią grupą są diakonie służebne wobec ruchu. Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania ruchu. Są to diakonie jedności, słowa, świadectwa, środków materialnych, domowego kościoła, w zakresie którym zajmuje się pełnieniem posługi moderacji i inne wspomagające moderatora. Postawa diakonijna jest celem formacji ruchu. Każdy członek ruchu, który przeżył formację podstawową lub jest w ruchu już kilka lat, powinien umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką diakonię podejmuje. Należy zatem podkreślać w formacji ważność odkrywania powołania, szczególnego wezwania każdego z członków ruchu do posługiwania zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami.
W naszych kolejnych audycjach będziemy chcieli przedstawić diakonie, jakie służą dla naszego ruchu w naszej diecezji. Postaramy się pokazać to, czym się charakteryzują poszczególne diakonie, kiedy się spotykają, dla kogo są przeznaczone. Jeżeli tylko nam się uda, zajrzymy na spotkania i porozmawiamy z ich uczestnikami, którzy z pewnością powiedzą kilka słów zachęty, by właśnie w ich szeregi wstąpić. Na koniec spotkania posłuchajmy, co na temat diakonii, posługi ma do powiedzenia nowa para diecezjalna domowego kościoła naszej diecezji. Zapraszam. Z tej strony mikrofonu Arkadiusz Skoracki, diakonia komunikowania społecznego. Mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z nowo wybraną parą diecezjalną domowego kościoła diecezji kaliskiej. Kasia i Piotr Kania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kasiu i Piotrze, jesteście małżeństwem już jakiś czas. Macie trójkę wspaniałych dzieci, Zosię, Joachima i Marceliny. Mieszkacie w malowniczej miejscowości w zachodniej części województwa łódzkiego. Oboje pracujecie zawodowo. Kasia, jesteś nauczycielem religii w szkole podstawowej. Piotrze, ty z tego co wiem, realizujesz się w szeroko pojętej, specjalistycznej branży stolarskiej. Powiedzcie proszę, jak długo jesteście w domowym kościele?
W domowym kościele jesteśmy od 15 lat, także to
Nie jest zbyt długi kawał czasu, ale pełne 15 lat.
Powiedzcie, jak to się wszystko zaczęło? Kiedy podjęliście w ogóle decyzję o wstąpieniu do wspólnoty?
Zaczęło się 15 lat temu, zaczęło się banalnie, bo od kryzysu małżeńskiego. Pod gabinetem ginekologicznym spotkałam dawną znajomą, która zapraszała nas na spotkania małżonków w Kępnie. Oczywiście wtedy to był taki czas, kiedy z Piotrem nie myśleliśmy o żadnej wspólnocie, o żadnych spotkaniach małżeńskich, więc odmawialiśmy wielokrotnie. Ona była nieugięta, dzwoniła do nas cały czas, więc z pewnego dnia dla świętego spokoju postanowiliśmy, że pójdziemy na to spotkanie. Na tym spotkaniu spotkaliśmy ciekawe, fajne małżeństwa. Podobało nam się. Był ksiądz, który interesująco prowadził to spotkania i zostaliśmy tam na dłużej. Zaczęliśmy przychodzić na te spotkania, które odbywały się raz w miesiącu, a po kilku miesiącach ksiądz, który prowadził tą wspólnotę, zaprosił nas na rekolekcje. I na tych rekolekcjach można powiedzieć, że nawróciliśmy się, uleczyliśmy pewne zranienia, które mieliśmy w małżeństwie. I to spowodowało, że chcieliśmy zostać w tej wspólnocie.
Czyli mówmy, jesteście w domowym kościele, powiedzcie, do jakiego kręgu należycie?
Należymy do kręgu, który znajduje się na południu naszej diecezji. To jest krąg składający się z 6 małżeństw. Każde małżeństwo jest z innej parafii, z innej miejscowości, więc jesteśmy tak zwanym kręgiem międzyparafialnym. Patronką naszego kręgu jest święta Tereska, mała Tereska.
Dobrze, w latach 2015-2017 byliście parą rejonową naszej diecezji. Teraz jesteście parą diecezjalną. Duże wyzwanie. Jak do tego wszystkiego podchodzicie?
Tak naprawdę to jest bardzo duże wyzwanie i podchodzimy pełni entuzjazmu, pełni energii, pełni optymizmu, ale no w związku z tym, że dopiero od tygodnia tą posługę jakby rozpoczęliśmy, wdrażamy się.
Na pewno to jest wielkie wyzwanie, trochę lęku na pewno też jest, dlatego że ta posługa wiąże się z pewną odpowiedzialnością, bo zostały nam powierzone małżeństwa, rodziny z domowego kościoła, z naszej diecezji. I my tym małżeństwom mamy służyć, mamy podejmować różne inicjatywy, które tym małżeństwom będą pomagały się rozwijać duchowo, będą pozwalały się formować, będą pozwalały być bliżej Pana Boga i bliżej siebie. I to jest wyzwanie, za które jesteśmy odpowiedzialni i to też wzbudza trochę takie, można powiedzieć, że trochę lęku, ale mamy takie doświadczenie już z bycia w posłudze w pary rejonowej, że jeśli Pan Bóg daje jakieś zadanie, to nigdy nie daje zadania, które przekracza nasze siły i zawsze do tego zadania uzdalnia i tak to wszystko jakoś układa, tak to wszystko organizuje, że człowiek ma i siły i ma i czas, żeby to wszystko objąć i zrobić.
Powiedziałaś w posłudze. Jak zapewne wiecie, tematem tegorocznych audycji jest diakonia, czyli służba. Czy należycie do jakichś diakonii?
Tak, należymy do diakonii komunikowania społecznego tutaj w rejonie południowym naszej diecezji. Wcześniej należeliśmy też do diakonii ewangelizacji, z którą nadal oczywiście cały czas mamy kontakt i współpracujemy. Ja jeszcze należę do diakonii liturgicznej.
Wcześniej należeliśmy do diakonii ewangelizacji, dlatego że wstąpiliśmy do tej diakonii też dlatego, że byliśmy nawróceni, pełni entuzjazmu i wszystkim chcieliśmy mówić o Panu Bogu, a małżeństwo Marysia i Ryszard, którzy nas wprowadzali do wspólnoty, byli właśnie w tej diakonii, więc naturalnie idąc za przykładem ich, oni nam byli dla nas wielkim wzorem, weszliśmy do tej diakonii i po prostu w tej diakonii służyliśmy. W tej chwili skoncentrowani jesteśmy na diakonii komunikowania społecznego, no z różnych powodów. Dlatego, że też staramy się wykorzystać te talenty, które Pan Bóg nam dał. Więc ta diakonia się zrodziła w jakiś sposób naturalny. Dlatego, że kiedy byliśmy parą rejonową, zauważyliśmy, że potrzeba jest wymiany informacji między poszczególnymi członkami naszej wspólnoty, więc zajęliśmy się przesłaniem informacji, maili, SMS-ów między kręgami. Potem się okazało, że jest jakieś wydarzenie, jakaś uroczystość, na którym trzeba zrobić zdjęcie, napisać kilka zdań o tym wydarzeniu. No więc mieliśmy aparat, lubiliśmy robić zdjęcia, umieliśmy napisać kilka zdań, no i robiliśmy to, bo widzieliśmy, że Pan Bóg dał nam takie talenty, więc staraliśmy się tymi talentami służyć. Więc naturalnie weszliśmy w tą diakonię, żeby wykorzystać to, co dostaliśmy od Pana Boga.
Jedną też z zachęt takich była wygrana w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, który był zorganizowany na najlepszą serię zdjęć z rekolekcji wakacyjnych. Bardzo mile wspominam zresztą te rekolekcje i jak każde po prostu rekolekcje.
Dobrze, jeszcze powiedzieliście, że wstąpiliście do diakonii. Jak to jest wstąpić do diakonii? Czy potrzeba jest jakiejś wcześniejszej formacji, czy można wejść, wyjść? Jak to jest?
Ksiądz Franciszek Blachnicki, który założył oazę, stworzył oazę, mówił o tym, że służba diakonia jest owocem formacji. Czyli trzeba przejść jakąś formację, uformować się, czyli najpierw jest taki czas brania, uczenia się bliskości Pana Boga, budowania relacji w małżeństwie, w rodzinie. Po tym czasie jest czas dawania, czyli czas dzielenia się, czyli czas diakonii. I w Ruchu Światło Życie, w domowym kościele jest tak, że przechodzimy tak zwaną formację podstawową i to po tej formacji człowiek ma możliwość wstąpienia do diakonii. To, czy wstępujemy do diakonii, jest sprawdzianem, czy dobrze przeszliśmy formację. Jeśli rzeczywiście dobrze przeszliśmy formację, no to człowiek naturalnie wstępuje do diakonii. No też może się tak zdarzyć, że człowiek przeszedł formację, a potem nie ma ochoty służyć, to znaczy, że przeszedł formację, ale formacja nie przeszła tego człowieka. Owocem formacji jest zaangażowanie w diakonię. Członkowie Ruchu Światło Życie mają taką możliwość, że chodzą na spotkanie różnych diakonii. Mamy różne diakonie w naszej diecezji, więc każdy ma możliwość iść na takie spotkanie, nie jeden raz, tylko może uczestniczyć w takich spotkaniach nawet rok. Poznaje tą diakonię i decyduje się wtedy, czy chce być w tej diakonii, czy w innej. Najlepiej jest tak, kiedy ta diakonia jest tożsama z naszymi talentami, które dostaliśmy od Pana Boga i kiedy te talenty, które dostaliśmy, możemy wykorzystać w tej diakonii. Dlatego no, człowiek może przejść ileś diakonii, być w tych diakoniach i po jakimś czasie dopiero wybrać tą jedną, którą uważa, że może jak najlepiej dawać siebie w tej diakonii, żeby służyć innym ludziom i służyć Panu Bogu.
Powiedzcie proszę, jakie są u nas w diecezji diakonie?
Na chwilę obecną mamy 8 diakonii. Diakonie modlitwy, diakonie ewangelizacji, która już była wcześniej wspomniana, diakonie życia, diakonie liturgiczną, diakonie muzyczną, diakonie wyzwolenia, diakonie oaz rekolekcyjnych oraz tą, o której też mówiliśmy, diakonie komunikowania społecznego.
Powiedzcie, jest 8 diakonii. Ile osób się w tej diakonii angażuje?
W diakonie zaangażowanych, myślę, wydaje mi się, że spora grupa osób. Są to przeważnie osoby, które są po formacji tej podstawowej, które się zachwyciły Panem Bogiem, zachwyciły się tym, że mogą służyć i rzeczywiście na miarę swoich możliwości, swojego czasu starają się służyć innym ludziom.
Ja mam do Was ostatnie pytanie. Czy warto być w diakonii? A jeżeli tak, to powiedzcie dlaczego.
Tak, oczywiście, że warto. Diakonia daje bardzo wiele korzyści. Dla mnie osobiście to jest to, że mogę nie tylko służyć mojej rodzinie, ale też i wspólnocie. Mogę sam rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo mnie zawsze fascynowała liturgia i poprzez nasze spotkania mogę pogłębiać swoją wiedzę, a przez to też swoją wiarę. Lubię być blisko ołtarza i diakonia liturgiczna daje mi właśnie taką możliwość. Mogę spotykać się z przyjaciółmi, nie tylko na stopie koleżeńskiej, mówiąc o jakichś tam sprawach takich przyziemnych, ale mówiąc też i o sprawach niebieskich. I to jest właśnie fajne.
Czy warto być diakonii, to w ogóle nie podlega, jakby to jest dla mnie pytanie retoryczne, bo na pewno tak, to zdecydowanie tak. Dlaczego warto być diakonii? No, powodów jest dużo. Dla mnie służenie daje mi radość. Pamiętam pierwsze nasze rekolekcje, kiedy posługiwaliśmy jako diakonia ewangelizacji na rekolekcjach w Wieruszowie. Pamiętam po 3 dniach, kiedy byliśmy potwornie zmęczeni, tak wyczerpani fizycznie i emocjonalnie, bo bardzo się zaangażowaliśmy w to. Spotkaliśmy się z grupą, która tam służyła i wszyscy powiedzieliśmy sobie, że czujemy jedną wielką radość. I to jest taka radość, która no, trochę nie jest z tego świata. To jest taka radość, której ten świat nie może dać. Taka głęboka radość. Daje mi radość. Daje mi poczucie, że jestem komuś po prostu potrzebna. Że się na coś przydaje. Daje mi też takie poczucie, że mogę się rozwijać. Nie tylko duchowo, ale także po prostu po ludzku. Że ciągle czy czegoś nowego przy tej diakonii trzeba nauczyć, więc podejmuję pracę, żeby coś nowego zrobić, podjąć jakieś nowe działania. Diakonia mnie też rozwija. A w relacji z Panem Bogiem daje mi poczucie, że wykonałam jakieś zadanie, które Pan Bóg mi dał. Ja to tak prosto pojmuję, że Pan Bóg daje zadanie, zleca coś i kiedy to wykonam, to mam poczucie, że zrealizowałam to, co On chce, zrealizowałam Jego wolę. To mi daje też po prostu poczucie, że spełniłam to, co Pan Bóg mi kazał. Poczucie wypełnienia roboty, którą Pan Bóg po prostu zadał.
Mieliśmy okazję poznać Kasię i Piotra od tej strony diakonijnej. Troszeczkę o nich się dowiedzieliśmy. Dlaczego diakonia? Jakie diakonie? Kasiu i Piotrze, dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękuję również za Wasze świadectwo, za Waszą odwagę, bo Wasza posługa to nie lada wyzwanie. Za to, że jesteście. Oczywiście życzę Wam dużo siły, błogosławieństwa i niech każdy kolejny dzień będzie służbą bliźniemu. A co za tym idzie? Służbą Panu Bogu. Serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej audycji i już teraz zapraszam na kolejne spotkanie już za miesiąc, czyli w trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 17.25 na falach Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Zapraszam serdecznie, Arkadiusz Skoracki. Z Panem Bogiem.